muszę do mikrofonu, czy nie? Nie da. Muszę do mikrofonu, czy mogę?
Tak.
Muszę.
Tylko ja to wyreguluję. Spokój.
A nie macie żadnego stojaka na przykład? Nie. Nie. Trzymać. Dziękuję bardzo za przyjście. Opowiem na spotkaniu o swoich wcześniejszych realizacjach, bardziej niż o tej pracy, którą widać na spojrzeniach. Zależałoby mi na tym, żeby zbudować taką trochę sytuację, czy zarysować taką sytuację wynikania wcześniejszych, czy tej pracy, którą mogą Państwo zobaczyć z wcześniejszych realizacji. Opowiem o kilku cyklach, o dwóch właściwie cyklach rzeźbiarskich, które realizuję od kilku lat. I to są cykle, które są nadal niezamknięte, nadal nad nimi pracuję i no właśnie tak jak mówiłam, jeden z tych cykli tak bezpośrednio jest czymś w rodzaju takiego nie wiem, czy fundamentu, ale na pewno jakby jest początkiem dla tej realizacji spojrzeniowej. Jakby ta realizacja spojrzeniowa ma w sobie, ma korzenie właśnie w tym cyklu. Chciałabym, żeby ta sytuacja spotkania miała taki charakter jak najbardziej rozmowy, więc gdyby ktoś miał jakieś pytanie albo jakąś uwagę, cokolwiek, to fajnie, gdyby od razu to zgłaszać i jakby po prostu przerywać. Czuć się swobodnie, tak, proszę. To jest jakby, ta sala jest na tyle nieduża, że myślę, że się też będziemy słyszeć i pomogło. Pomogło, czy przestali śpiewać?
Nie.
O, spoko, dobrze. Od początku właściwie mojej jakby drogi twórczej zajmuję się rzeźbą. Takim moim głównym medium pozostaje rzeźba. Robię też jakby dużo szkiców, ale też one są jakby bardziej na potrzeby sprawdzania jakichś założeń projektowych, albo są czymś w rodzaju takich szybkich, wizualnych notatek, ale nie do końca jakby traktuję je jako skończone rzeczy. Że jednak ważne dla mojej twórczości jest, jakby ważnym wątkiem, który mnie interesuje, jest materialność, kultura materialna. Jednak ta materialność obiektu jest ważnym elementem. Tak. I ta praca, którą tutaj widać na obrazie, pochodzi z takiego cyklu, który jest zatytułowany Czas wejścia. I to są takie, jakby w tym cyklu zajmuje się taką najnowocześniejszą kulturą materialną. Pracuję z materiałami przyszłościowymi, materiałami takimi nowoczesnymi, które nie do końca mają sprecyzowane zastosowania jeszcze w przemyśle. One jakby są i jest duże zaufanie co do tego, że będą budowały przyszłą kulturę materialną, ale jednak jakby nie do końca jeszcze wiadomo, co będą budowały i jakby jakie obszary rzeczywistości zajmą. Na ten moment jakby są takimi materiałami, które mają dużą potencjalność, ale też nie do końca wykorzystaną. To są jakby zarówno materiały, które jeszcze nie zostały właśnie zupełnie zaaplikowane, ale też takie, które powiedzmy, których próby aplikacji już były, tyle że te próby nie wykorzystują do końca potencjału zawartego w tym materiale. To, co jest dla mnie interesujące, jakby to, co mi przeszkadza w tym cyklu, to, co mi przeszkadza w tych materiałach, jakby, to jest to, że ten aspekt właśnie futurystyczny, bo jakby materiały mogłyby być jakiekolwiek, to jakby nie chodzi do końca o te materiały, a bardziej o taki aspekt właśnie tej niewykorzystanej jeszcze potencji, która w tych materiałach jest. Czyli same materiały, których korzystam, mogłyby być wymienne, mogłabym użyć innych, korzystam akurat z tych, a nie innych. bo po prostu podoba mi się ich, czy jakby zauważam w nich taki wysoki potencjał rzeźbiarski, który jest dla mnie ciekawy i dlatego akurat właśnie decyduję się na te, a nie inne materiały. Też dla mnie jako rzeźbiarki to jest ciekawa materia i być może to jest jakby taki jakoś najbardziej interesujący poziom właśnie tej jakości tych materiałów, to jest to, że one jakby jeszcze nie do końca przynależą do jakiejś konkretnej rzeczywistości, do jakiegoś konkretnego obszaru rzeczywistości, że są w pewnym sensie taką materią wolną, pozbawioną jeszcze znaczenia, materią, której jest mało, która być może się nie przyjmie. Tak, więc jakby ta ulotność i też właśnie, że one jakby nie mają takiego jasno sprecyzowanego użycia, to jest dla mnie istotne. Każda z tych prac, która wchodzi tutaj czy buduje ten cykl, to jest taki rodzaj portretu rzeźbiarskiego, czyli to są takie rzeźby autoreferencyjne, gdzie starałam się, aby ta jakość czy własności danego materiału były widoczne po prostu w formie rzeźbiarskiej, żeby ujawniać właśnie tą szczególną jakość danego materiału. To jest w niektórych pracach bardziej widoczne, w innych mniej, ale jakby to było jakimś takim założeniem też dla całego cyklu. I ta praca Odległe nowości to jest także tym, to jest jakby rodzaj takiej, trochę takiego przekroju przez kulturę materialną. Jakby zależało mi na tym, żeby pokazać jakiś rodzaj rozwoju właśnie tej kultury. Wybrałam taki najbardziej podstawowy materiał budulcowy, którym jest cegła, no i właśnie połączyłam je w rodzaj, taki fragment muru, który łączy w sobie materiały przynależące do różnej czasowości. Czyli są tutaj takie bardzo prymitywne materiały, jak kamienie czy cegły gliniane. Są też zupełnie współczesne, takie nam jakby oczywiste i dobrze znane. Ale jest też ten materiał właśnie przyszłościowy. On jest tutaj jakby nie jest za bardzo widoczny, jest tutaj. I to jest przezierny beton tak zwany. To jest beton, który ma w sobie zatopione takie włókna włókna, co się nazywa, światłowody. Takie światłowody, także po prostu przepuszcza światło częściowo. I jakby jednocześnie zachowując właśnie wytrzymałość betonu, właśnie dodatkowo ma tą szczególną jakość. Coś jeszcze z tym? Tak, to by było tutaj. Tutaj jakby materiałem, z którym pracowałam, jest spienione aluminium. I jest to taki materiał, który z jednej strony właśnie jest niesamowicie lekki, ale też jednocześnie jest bardzo wytrzymały, zachowuje taką wytrzymałość litego materiału. No i właśnie tutaj jakby, tak jak mówiłam, że zależało mi na takim portretowaniu, na tym, żeby forma rzeźby wyrażała nagłos, czy wypowiadała nagłos pewnej jakości samego materiału, no to właśnie jakby zależało mi na tym, żeby tutaj poprzez formę pokazać tą jednoczesną wytrzymałość i lekkość tego materiału. Też czasem jak robiłam jakieś prezentacje, to się zdarzały pytania o to, czy jakby jak pozyskuję te materiały, albo gdzie je znajduję. I jest tak, że jakby takim głównym chyba źródłem właśnie są takie biblioteki materiałowe. To jest przestrzeń, która jest urządzona tak jak biblioteka, tylko że zamiast książek są tam po prostu próbki materiałów. Jeśli chodzi o pozyskiwanie, no to jest jakby taki dość skomplikowany, trudny proces, bo te materiały są jakby ciężko dostępne, są jakoś niesamowicie drogie, więc to też trochę spowalnia pracę nad samym cyklem. On jest jakby dość niespiesznie rozwijany z przeróżnych względów. Między innymi właśnie z tego względu ekonomicznego. Tak, więc jest to trudne, ale też właśnie wiąże się z tym dużo jakichś takich ciekawych sytuacji. Na przykład zdarzały mi się sytuacje takie, że, a to może to było ciekawe jakby w kontekście poprzedniej pracy, ale zdarzały mi się sytuacje takie, że na przykład byłam posądzana o szpiegostwo przemysłowe, bo ja zazwyczaj chcę jakby zamawiać jakieś niewielkie ilości tych materiałów, także jest to dla producentów dość podejrzane, więc musiałam dwukrotnie już jakby udowadniać, że jestem tym, kim jestem, że nie chcę wykraść tej technologii. A co zabawne, właśnie tam jak w poprzedniej pracy jednymi z materiałów były takie cegły słomiane, gliniane cegły słomiane, to jakby tam właśnie przy zakupie też zostałam posądzona o to szpiegostwo, co było dość komiczne w kontekście prymitywizmu właśnie tej technologii. Tak. Tutaj jest praca Włączanie pojedynczości i tym materiałem, z którym pracowałam, to jest tkanina betonowa. Jest to takie połączenie właściwie kilku dobrze znanych materiałów, które jakby razem tworzą taką nową jakość. Jest tam taka warstwa wodoodpornego materiału, takiego gumowego na spodzie, w środku jest mieszanina betonowa i taka siatka, takie rusztowanie tam silikonowe. No i na górze jest tkanina i jest to materiał, który na początku jest jakiś taki super plastyczny i poddaje się, można właśnie go jakby dowolnie formować, poddaje się jakby kształtowaniu. A w momencie, kiedy tą już formę, którą sobie stworzymy, jakby zmoczy się wodą, to jakby zachodzi reakcja, no i beton tężeje i ta forma przyjmuje właśnie, czy uzyskuje taką wytrzymałość właśnie betonu po prostu. Więc w tej akurat pracy zależało mi na tym, żeby pokazać właśnie tą jakość, tak, to połączenie wytrzymałości z tą wcześniejszą właśnie plastycznością, dlatego ta forma jest taka właśnie opływowa i w pewnym sensie jakby te wszystkie rzeźby, tak jak mówiłam, jakby prezentują te właściwości danego materiału, jakby chodziło o to, żeby one go wypowiadały na głos i żeby jakby widząc formę rzeźby można było się też domyśleć, jakby tak, żeby się w pewnym sensie te materiały przedstawiały poprzez formę. Tu jest taka praca Przyszłe wspomnienia i tym materiałem, z którym tutaj pracowałam, to jest jakby ten materiał, jeszcze mam takie zdjęcie ze zbliżeniem, to jest tutaj materiał, który się nazywa aerożel. Jest to takie najlżejsze ciało stałe po prostu. To jest materiał, który się składa tam z 99,8% z powietrza. Jest niesamowicie lekki. Nazywa się go na przykład zamrożonym dymem. I sama forma jakby rzeźby jest to taka kondygnacyjna forma, gdzie na każdym z poziomów jakby zależało mi na to, na tym, żeby na każdym z poziomów jakby umieścić jakby coś, żeby stworzyć coś w rodzaju takiej gradacji lekkości. Więc na samym szczycie zostały na bardzo już cienkich drutach zostały umieszczone materiały, które w pewnym sensie reprezentują, czy są kojarzone z lekkością, takie jak, nie wiem, worek wypełniony powietrzem, delikatna tkanina, kawałek takiego lekkiego papieru, czyli takie materiały, które jakby znamy jako lekkie, ale jednocześnie one w połączeniu właśnie z tym aerożelem wydają się być jak ciężkie, masywne obiekty. I też tak jakby chciałam zbudować tą sytuację. Ta rzeźba jest taka niesamowicie delikatna i ulega jakby, czy reaguje na podmuchy powietrza, także się chwieje, jeśli przejść koło niej odpowiednio dynamicznie, to się zaczyna chwiać, więc to też jest taka niestabilna sytuacja i to też jakoś tam powiedzmy określa tą jakość samego materiału, dlatego że ten materiał też jakby jest niesamowicie lekki, jakby jeśli wziąć pod uwagę jego lekkość, no to jest wytrzymały, ale tak naprawdę jest bardzo kruchy, tak? Jakby w swojej tam skali jest wytrzymały, ale jest też niesamowicie kruchy. Jest to taki, więc jakby kruchość tej pracy i jej delikatność też jakoś określa właśnie charakter samego materiału. To jest też taki bardzo ciekawy materiał, bo on był wynaleziony już w latach 50. i właśnie jakby jeszcze do teraz nie znaleziono dla niego zastosowania, chociaż jakby nadal nie zapomniano jednocześnie o nim, nadal się jakby podejmuje jakieś próby wykorzystania go. Tak, został, wydaje mi się, że jakby właśnie przeszkodą jest ta niesamowita kruchość tego tworzywa. Został wynaleziony przez takiego amerykańskiego rolnika, który był zainteresowany żelami. Po prostu interesowało go, dlaczego jest tak, że żele trzymają kształt i nie płyną. I on sobie wymyślił, że musi w środku, wewnątrz takiego żelu, musi być jakaś struktura, która to trzyma. I próbował jakby potwierdzić te swoje przypuszczenia i jakby wyjąć tą strukturę właśnie z takiego żelu. I co mu się w pewnym momencie jakby przy okazji współpracy z jakimś tam naukowcem po prostu udało. I właśnie ten aerożel jest taką wyjętą strukturą, ten konkretny jest wyjętą strukturą właśnie z silikonu. No i to jest właśnie ciekawe, że to jest taki materiał, który jest niejako zatrzymany w jakimś takim momencie, że właściwie jest w rzeczywistości, ale nie ma dla niego jakiegoś konkretnego zastosowania, więc jakby do końca do niej nie przynależy. No właśnie ten status, wiele z tych właśnie przyszłościowych materiałów ma taki niejasny status, także jakby być może szybko się o nich zapomni i nie wykorzysta się potencjału, który jest w nich zawarty, więc jakby ta możliwość porażki też jest dla mnie ciekawym elementem jakby przy pracy z tymi materiałami. Jakby tak powiedzmy doświadczyłam tego, że jakby rzeczywistość nie jest gotowa na ten materiał właśnie, bo też on kilkakrotnie uległ po prostu destrukcji. Musiałam zamawiać kolejne próbki tego, jakby kolejne takie sztabki tego materiału. I no właśnie jest tak, że on wielokrotnie właśnie ulegał, ta praca ulegała wielokrotnie właśnie jakimś takim deformacjom, co też jakoś tam określa właśnie charakter tego materiału. Nie znajduje się w kolekcji, jest po prostu jakby, jego właśnie, no też jest ciekawe, że pokazywałam go na przykład, bo to się wiąże z naprawdę wielkim stresem, pokazywanie tego obiektu, bo ja się jakby zawsze boję, że ktoś przejdzie koło niego za szybko i że ta konstrukcja, no aha, ale to też jest bardzo ciekawe, że mi się jakby przy okazji właśnie tej realizacji uświadomiłam sobie coś bardzo ważnego, co później wykorzystywałam tak naprawdę przy tworzeniu innych prac, to, że jeśli stworzyć jakby odpowiednio delikatną albo jakąś po prostu konkretną, inną jakość obiektu, w tym wypadku delikatną, to też to wytwarza rodzaj takiej dbałości i ostrożności u widza, czyli jakby powołując pewną jakość rzeźbiarską, jakby nadając rzeźbie pewną jakość, mogę też do pewnego stopnia jakoś kreować tym, jak ktoś się będzie wobec rzeźby zachowywał. Ja to zaczęłam jakby wykorzystywać przy późniejszych realizacjach. Tak, była taka sytuacja, że pokazywałam tą pracę i taka znajoma, widząc, że jestem bardzo zestresowana i że się bardzo o nią boję, nie wiem, dla rozładowania sytuacji powiedziała, że ludzie oddychają na moją rzeźbę i to mnie na maksa zestresowało jakby dodatkowo, bo jakby no rzeczywiście jest na tyle delikatna, że reaguje po prostu na oddech na przykład. No to jest ten szczyt właśnie rzeźby. To jest obiekt, krótkie prowadzenie i to jest, jakby pracowałam tutaj z takim materiałem, który się nazywa folia L. Jest to folia, która została pokryta taką farbą świetlną, także po podłączeniu do prądu po prostu to świeci. Także można to dowolnie formować, zginać, rolować i no i ostatecznie to się zamieni w rodzaj właśnie takiego świetlnego obiektu. To, co było dla mnie ciekawe przy tym materiale i co mnie do niego jakoś tam przyciągnęło, to to, że mimo tego, że jest nowoczesny, to też już jest przestarzały, bo jest jakby już istnieje już materiał, który jest bardziej nowoczesny od tej folii. To jest właśnie sama ta farba, czyli jest coś w rodzaju takiej farby świetlnej, którą można po prostu pomalować dowolny przedmiot, powierzchnię i zamienić to w źródło światła. Więc w samej tej formie, jak budowałam tą formę, to jakoś to, że ona wygląda jakby się chowała do środka, jakby się zamykała, to jakoś też właśnie nawiązuje do tego takiego właśnie tytułowego krótkiego prowadzenia, krótkiej obecności właśnie tego materiału. I to jest tutaj jakby materiałem, z którym pracowałam, to jest taki materiał, który służy do chemicznego wyburzania. To jest taki niewybuchowy materiał wyburzeniowy, rozkruszający. Jest to jakby mieszanina, taki proszek właściwie, który po zmieszaniu z wodą zaczyna reagować w taki sposób, że wytwarza tak duże ciśnienie, zaczyna się jakby pęcznieć i wytwarza tak duże ciśnienie, że jest w stanie rozerwać twarde, takie ciężkie obiekty. I jakby ta rzeźba była pomyślana tak, To, co widać teraz na zdjęciu, jakby tego już nie ma, bo ja tą rzeźbę właściwie, to wygląda teraz tak, właściwie w częściach jest teraz poukładane, zbudowałam tą rzeźbę właściwie tylko po to, aby ona uległa zniszczeniu, tak żeby zademonstrować właściwości tego materiału. Więc przygotowałam całą sytuację pod to, żeby ten materiał mógł zadziałać. I z tym materiałem jest tak, że można kontrolować to, kiedy on zacznie działać. Sam proces jest bardzo taki powolny i delikatny, cichy. Zaczyna się od takich drobnych pęknięć, które się powiększają w miarę upływu czasu i po prostu powodują rozpad obiektu ostatecznie. Więc to było tak pomyślane, żeby wernisaż, otwarcie było takim momentem, kiedy będzie można zobaczyć jeszcze tą rzeźbę sprzed rozpadu, ale to jakby w trakcie trwania będzie ulegać przemianom i docelowo właśnie się rozpadnie. I teraz jakby praca z tym materiałem wydała mi się tak, no, jakby na tyle ciekawa, że zaczęłam jakby kolejny cykl rzeźbiarski, właśnie w którym wykorzystuję ten materiał. I to jest cykl Upadanie przed upadkiem. I właśnie to jest jakby taka sytuacja, że przygotowuję obiekt rzeźbiarski. Często to są jakieś takie rozbudowane, wieloelementowa forma, którą przygotowuję jakby z myślą o tym, w jaki sposób się rozpadnie, czyli jakby eksperymentując z tym materiałem, zauważam, że jestem w stanie do pewnego stopnia przewidzieć, jak będzie przebiegał ten proces rozpadu i jak dana forma właśnie się, jak, w jaki sposób ulegnie zniszczeniu, więc to jakby co tak naprawdę projektuję, czy jakby to, co jest tą docelową rzeźbą, to są takie zaplanowane ruiny. Jakby przygotowuję jakby sytuację wyjściową, która w momencie, kiedy zaaplikuję właśnie w rzeźbę ten materiał dynacem, on się nazywa, w momencie, kiedy zaaplikuję ten materiał, to ta sytuacja, ta rzeźba zaczyna podlegać procesowi właśnie destrukcji, na który nie mam do końca wpływu. Jakby do pewnego stopnia mogę być precyzyjna, ale też zawsze to się w jakimś stopniu różni od moich założeń. Jakby nie jest tak, że mogę to przewidzieć do końca. Więc jest to taka sytuacja, w której wystawiam się trochę na taką możliwość porażki, bo też właśnie przygotowuję coś, na co w pewnym momencie nie mam wpływu, ale jednocześnie odpowiadam za to jako autor tej rzeźby. Więc nie wiem, ta rzeźba może się rozpaść w sposób zupełnie nieprzewidziany i taki nie do zaakceptowania, że jakby ta, powiedzmy, forma może mi się wydać właśnie, nie wiem, może mnie w pewnym sensie upokorzyć. Tak? Będę musiała być odpowiedzialna za coś, co jest dla mnie nieakceptowalne, jakby tak estetycznie. Więc to jest też jakby ciekawe, że w pewnym momencie trochę zdaje się na przypadek i oddaje tą sytuację, jakby oddaje jej własnemu biegowi. Chce narzucić jakiś porządek materialności, ale jednocześnie w pewnym momencie materialność jakby ujawnia swój własny porządek, czy podlega swojemu własnemu porządkowi i jakby ja nie mam na to wpływu. I to jest właśnie pierwsza taka realizacja właśnie z tego cyklu, która też się nazywa się tak, jak nazwa cyklu. I widzimy sytuację po już, tą właściwą rzeźbę. To, co też dla mnie jest jakoś ważne przy tym cyklu, to to, że ja jakoś dbam o to, żeby nie było dobrej dokumentacji z samego procesu rozpadu i z tej sytuacji wyjściowej, a już na pewno, bo ta dokumentacja się jakoś pojawia, ale żeby już na pewno nie było dokumentacji takiej wideo, która będzie pokazywać po prostu, jak ten proces przebiegał. Zależy mi na tym, dlatego że chciałabym, żeby ta rzeźba, jakby te sytuacje rzeźbiarskie, które powołuję, żeby one wydarzały się, żeby były sytuacjami takimi krótkotrwałymi, żeby to były rzeźby krótkotrwałe, jednorazowe i takie, które jakby później będą się dodatkowo jakby jakoś tak zacierać we wspomnieniu o tej sytuacji. I to jest takie nawarstwianie kolejnych takich poziomów tak naprawdę rozpadu, destrukcji. Chciałabym, żeby ta rzeźba się jeszcze jakby dodatkowo rozpadała we wspomnieniu. Jakby stąd zależy mi na tym, żeby tej dokumentacji dobrej nie było. Więc to jest jakby sytuacja po. Właśnie w przypadku tej rzeźby poprosiłam, bo byłam poproszona o to, żeby jednak jakaś dokumentacja powstała, więc ja poprosiłam po prostu kilka osób, które były obecne na wernisażu, o to, żeby nagrały taką bardzo krótką, rzeczową wypowiedź na temat tego, jak rzeźba wyglądała wcześniej, jakby przed tym rozpadem. I to było też ciekawe, bo to były cztery takie narracje, które w wielu miejscach sobie przeczyły, wykluczały się, więc jakby już w samym mówieniu chwilę po zdarzeniu właśnie ten proces rozpadu, zacierania się tego wspomnienia nastąpił. To też była ciekawa sytuacja jakby z tą rzeźbą, to była ciekawa sytuacja, bo ja ją robiłam, tą rzeźbę w takiej, to był głęboki grudzień i głaz, który stanowił podstawę, bo to była też taka piętrowa forma i głaz stanowił po prostu podstawę dla całości. I to było tak pomyślane, że w momencie, kiedy ten głaz się rozkruszy, to całość też upadnie. Ten głaz został jakoś na chwilę przed właściwie, pojechałam z panem wybierać na pole głaz, także odśnieżaliśmy jakieś wielkie kamienie i wybieraliśmy je. I ten głaz był na tyle zmrożony, że bo ten materiał, on jakby czas reakcji tego materiału i moment, w którym zacznie reagować, jest uzależniony od temperatury, czyli jak jest, nie wiem, chłodno, to trzeba dodać przyspieszacza i jest odwrotnie właśnie w drugą stronę. I w tym przypadku jakby ja wiedziałam, że to trzeba przyspieszyć, ale też nie sądziłam, że aż tak bardzo. I ten głaz był rzeczywiście, on był zamrożony, on nie zdążył odtajać i to mnie jakby na tyle zaskoczyło, że ten proces zwolnił do tego stopnia, że po prostu zaczęłam się zastanawiać, czy to w ogóle zacznie działać. I to było też jakby ciekawe, bo ja bardzo prosiłam, to było pokazywane w kolonii artystów i bardzo prosiłam o to, żeby jakoś nie przygotowywać ludzi, którzy przyjdą na wernisaż, na sytuację jakąś wybuchową, co nie zostało uszanowane. I ludzie przyszli z takimi dużymi oczekiwaniami tego, że będą fajerwerki. I to była dość absurdalna sytuacja, bardzo komiczna. Była grupa ludzi, która patrzyła się przez blisko 2 godziny na rzeźbę, z którą nie działo się nic zupełnie. No to było jakby śmieszne, ale też z drugiej strony właśnie to było takie fajne, jakby psychologicznie fajna sytuacja, bo było dużo oczywiście jakichś osób, które wyrażały głośno swoje niezadowolenie czy zawiedzenie tą sytuacją. Ja też musiałam się na bieżąco jakoś z tym pogodzić, że to nie działa, tak jak mówiłam wcześniej o tej możliwości porażki, która jest jakoś wpisana w ten cykl. Że musiałam się na bieżąco jakoś ułożyć z sytuacją, która nie działa tak, jak ją przygotowałam. Czekaliśmy tam chyba do 1:00 w nocy i nie zadziało się nic, więc poszliśmy się upić po prostu i już wracając zajechaliśmy jeszcze do galerii, żeby sprawdzić. I okazało się, że to się jakby rozpadło jakby w momencie, kiedy nikt nie patrzył, jakby samo dla siebie się rozpadło, co było też ładne po prostu w tej sytuacji. Tak, no jakoś wydaje mi się to ważne i cenne, takie doświadczenie z braku kontroli, która w pewnym momencie się pojawia i to doświadczenie właśnie wystawiania się na taką porażkę, na to, że być może to się kompletnie nie uda. Coś, co przygotowuje, może się kompletnie nie udać. Może już przy kolejnych rzeczach. Tu jest jakby druga realizacja, która jest jakby przebiegła tak, jak została zaplanowana. Wyglądała tak przed i to jest sytuacja już po. Ja jakby w trakcie pracy nad tym cyklem też zaczęłam więcej myśleć o samym i właśnie to już jakby było obecne tutaj przy tej pracy takiej wieloelementowej. Zaczęłam myśleć właśnie o samym sposobie, w jaki rozpada się ta rzeźba. Zaczęłam o tym, konkretna rzeźba i zaczęłam o tym myśleć trochę na sposób taki choreograficzny, także właśnie ta wieloelementowość rzeźb pozwalała mi na rozciągnięcie tego upadku w czasie, jakby zaplanowanie kolejności upadania tych rzeczy. Tak, więc jakby ten wątek taki performatywny był jakoś bardziej rozwijany. I zaczęłam się też zastanawiać, jakby co robić później z tymi ruinami, bo to jest też ciekawa sytuacja, że tak naprawdę ten moment kulminacyjny, który tak naprawdę momentem kulminacyjnym nie jest, bo jest rozłożony w czasie, bo to nie jest jakiś wybuch, tylko właśnie to jest taki powolny, kilkugodzinny proces, bo cały ten proces trwa 24 godziny. Jest ten moment, kiedy ta rzeźba się zmienia i ktoś, kto na to patrzy, może być świadkiem jakby tych przemian. Tak, a jednocześnie jakby przez większość wystawy ktoś, kto przychodzi do galerii i na nią patrzy, po prostu widzi ruiny po. I to jest też dla mnie ciekawe właśnie, że w pewnym sensie musi sobie przynajmniej we mnie zachodzi taki proces próby odtworzenia tego, jak wyglądała rzeźba jakby przed tym momentem rozpadu. I zaczęłam się zastanawiać jakby też co robić później z tymi ruinami, jeśli bym prezentowała tą pracę jakby w innych przestrzeniach, i zaczęłam po prostu pracować też z tymi elementami. I tutaj na przykład jakby w przypadku tej realizacji po prostu zastanawiałam się jak odtworzyć, to znaczy jak pokazać proces, któremu ta rzeźba ulegała na sposób wizualny, i po prostu odtworzyłam, czyli połączyłam te elementy w formę wyjściową, ale jednocześnie zachowując tak bardzo widoczne zachowując bardzo widoczne pęknięcia, tak żeby zachować jakoś ślady takie materialne po tym procesie, któremu rzeźba ulegała. Tak, tutaj też była jakby kolejna realizacja już która się nazywa Dać, odebrać, zostawić poczucie braku. A właśnie interesowała mnie taka sytuacja, czy to już bardziej chyba taka wewnętrzna sytuacja, czy jestem w stanie powołać taką materialność, taką formę materialną, która właśnie w momencie, kiedy ulegnie destrukcji, będzie zostawiała po sobie coś w rodzaju poczucia braku. Tak. I w ogóle to jest dla mnie ciekawe, że żeby wytworzyć poczucie braku, trzeba jakby najpierw coś dać, właśnie później to odebrać, tak żeby zostawić pustkę po czymś. I jakby to też była taka wieloelementowa forma rzeźbiarska, która po prostu ulegała przemianom. I po tej rzeźbie zostało coś, jakby korzystałam z elementów właśnie tych ruin i chciałam stworzyć coś w rodzaju takiego wspomnienia po rzeźbie, korzystając właśnie z takich najbardziej charakterystycznych elementów tej wcześniejszej realizacji, jakoś odtworzyć je w formie rzeźbiarskiej. Więc jakby w tym momencie jakby to wygląda tak. Mówię, że w tym momencie, bo być może jakby to będzie ulegało dalszym przemianom. Jest jeszcze jedna realizacja właśnie z tego cyklu. I tutaj jakby to właśnie ten aspekt performatywny był dla mnie ważny, bo też to było tak rozłożone w czasie, w tym sensie, że aplikowałam ten materiał wyburzeniowy w różnych momentach, w odstępach czasowych od siebie, także te formy po prostu rozpadały się tak pojedynczo. I to jest sytuacja przed i fragmenty tej realizacji po. Tak. I to, co wydaje mi się bliskie właśnie tej realizacji, którą mogą Państwo zobaczyć tutaj na wystawie i temu cyklowi, bliskie jest to, że w tej rzeźbie Samotność widoków jakby następuje podobny rodzaj rozpadu, który być może nie jest tak dosłowny, bo tam powstała taka sytuacja rzeźbiarska, stworzona to jest grupa rzeźb, która jest pomyślana tak, żeby te formy były przezierne, żeby dawały możliwie wiele widoków na wskroś, żeby stworzyć możliwie wiele różnych perspektyw, tak żeby w pewnym sensie tej rzeźby nie dało się objąć spojrzeniem, żeby to jej wygląd był uzależniony od tego, z jakiego miejsca, kto na nią patrzy. Ta rzeźba też pozostaje jakby otwarta, także można w nią wejść i w pewnym sensie jakby puszcza w siebie przestrzeń, w której się znajduje i jakby sytuację dookoła, czyli ta rzeźba jakby ulega ciągłym przemianom i można powiedzieć właśnie, że jakby rozpada się, jakby w momencie, kiedy się ją ogląda w sposób dynamiczny, obchodząc ją, ona się jakby rozpada i tworzy na nowo pod każdorazowym spojrzeniem, więc ten element właśnie zarówno tej zmienności, która była obecna właśnie w tym cyklu z upadanie przed upadkiem, jak i w tej rzeźbie jest istotny. To plus istotny jest ten element właśnie rozpadu, niestałości formy. Tak, mówię, że tam się jakby na sposób symboliczny to odbywa, nie tak dosłowny jak przy tym cyklu. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jakieś pytania Państwo mają coś. Powiem chętnie. Nie, są. W ogóle część firm ma w ogóle nawet na swoich stronach taką zakładkę, że zapraszają artystów do współpracy i udzielają tam dużych rabatów i tak. Zachęcają, no bo też jakby zależy im na tym, żeby rozpromować ten materiał. Więc tak, to się zdarza. Okej. To dziękuję bardzo. Dziękuję.